Czytanie z drugiej księgi Samuela. Pan posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: w pewnym mieście było dwóch ludzi. Jeden był bogaczem, a drugi biedakiem. Bogacz miał owce i wielką liczbę bydła. Biedak nie miał nic, prócz jednej małej owieczki, którą nabył. On ją karmił i wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi. Jadła jego chleb i piła z jego kubka. Spała u jego boku i była dla niego jak córka. Raz przyszedł gość do bogacza, lecz jemu żal było brać coś z owiec i własnego bydła, czym mógłby posłużyć podróżnemu, który do niego zawitał. Więc zabrał owieczkę owemu biednemu mężowi i ten przygotował człowiekowi, co przybył do niego. Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana: na życie Pana, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. Nagrodzi on za owieczkę w czwórnasób, gdyż dopuścił się czynu bez miłosierdzia. Natan oświadczył Dawidowi: ty jesteś tym człowiekiem. To mówi Pan, Bóg Izraela. Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z rąk Saula. Oto Słowo Boże. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? Usłysz, o Panie, kiedy głośno wołam, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. O Tobie mówi moje serce, szukaj Jego oblicza. Będę szukał oblicza Twego, Panie, nie zakrywaj przede mną swojej twarzy. Nie odtrącaj w gniewie Twojego sługi. Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Czytanie z księgi Judyty. A skoro tylko ukazała się zorza i wywieszono głowę Holofernesa na murach, wszyscy mężczyźni chwycili za broń i ruszyli oddziałami w stronę wejść na górę. Gdy tylko ich spostrzegli Asyryjczycy, rozesłali gońców do swych dowódców. Ci zaś poszli do swych wodzów i tysiączników i do wszystkich swoich zwierzchników. A oni przybyli do namiotu Holofernesa i powiedzieli zarządcy całego jego mienia: zbudźże Pana naszego, bo niewolnicy odważyli się wystąpić przeciwko nam do walki, aby zginąć doszczętnie. Wtedyż wszedł Bagoas i zaklaskał w dłonie przed zasłoną namiotu, sądząc, że Holofernes śpi z Judytą. Ponieważ jednak nikt go nie usłyszał, odsunął zasłonę i wszedł do sypialni i znalazł go martwego, rzuconego na podnóżku, a głowę miał odciętą. Wtedy donośnie zawołał, zaczął płakać, narzekać i jęczeć ogromnie i rozdarł swoje szaty. Potem wszedł do namiotu, gdzie mieszkała Judyta, ale jej nie znalazł. Wtedy wybiegł przed zgromadzonych i zawołał: przewrotnie postąpili niewolnicy. Hańbą okryła dom króla Nabuchodonozora jedna hebrajska kobieta. Holofernes leży na ziemi, to bez głowy. Usłyszawszy te słowa, dowódcy asyryjskich sił zbrojnych rozdali swoje szaty i przerazili się. I powstał między nimi w obozie wielki krzyk i nawoływania. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Królu wieków! Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. Oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni, a gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. A gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jednak to mówił, zjawił się obok osłaniający ich. Zlękli się, gdy weszli w obok. A z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam, a oni zachowali milczenie i w owych dniach nikomu nic nie mówili o tym, co widzieli. Oto słowo Pańskie. Zanim wejdziemy w interpretację i próbę zrozumienia tych czytań, Ewangelia jest z dnia dzisiejszego, z lekcjonarza, natomiast dwa inne czytania są specjalnie dobrane. Zanim wejdziemy w interpretację, przypomnę, o czym była mowa ubiegłej soboty. Interpretowaliśmy pierwszą i drugą księgę Kronik, która rodowodami zaczyna się od początku rodziny ludzkiej, od Adama. I ostatecznie, po iluś tam kartach nudnych dla nas śmiertelnie rodowodów, jest zapowiedź jakby nowego rodowodu, że oto Dawidowi, który zapragnął uczcić Boga, Jahwe, który jest wierny obietnicom, budując świątynię na jego cześć. Pomysł pierwotnie Natan jako prorok zaakceptował, ale Bóg go zganił i wysłał go natychmiast nocą z korektą: idź i sprostuj, ja nie chcę żadnych świątyń, ja nie jestem Bogiem pogańskim, ja jestem żywą osobą, ja jestem miłością. Świątynie już są zbudowane, tylko niestety w tych świątyniach jest inny duch, duch demona, tego spycha. Idź i sprostuj. Człowiek nie jest w stanie mi zbudować świątyni, i ty też, Dawidzie, świątyni miłej mnie. Ale ponieważ pragnąłeś mnie uczcić, z twego rodu przyjdzie mój syn umiłowany, umiłowany to Dawid, nowy Dawid, który z wnętrz ludzkich, z wnętrz moich dzieci, ludzi, zbuduje dla mnie jako ojca świątynię, w której ja zamieszkam. I wtedy ja odnajdę dziecko, a dziecko mnie odnajdzie. I odpoczniemy w sobie. I precz wszystkimi innymi świątyniami, które wam będzie proponował szatan, którymi szatan będzie was uszukiwał, że czcicie Boga, budując świątynie zewnętrzne. I całą uwagę waszą skupi na świątyniach zewnętrznych. I chcąc cię spotkać z Bogiem, tam będziecie latać. Czyli wasze pojęcie Boga będzie na poziomie pogańskim. Dawid, oczywiście, Bóg na to przyzwolił, budował makietę. Makietę właściwie człowieka. Że człowiek to jest ciało, przez ciało jest we wspólnocie z tym światem. To jest dusza ludzka we wspólnocie z ludźmi i duch we wspólnocie z Bogiem. Ale ta makieta się tak rozrosła, że już Salomon, budując tę rakietę, tak wyeksploatował swoich poddanych, że już mieli go dosyć i jeszcze przez szacunek dla Salomona nie buntowali się, ale gdy przyszedł syn, jego następca, powiedzieli, no nie, ostatnie poty z nas wyciskasz. Nie o to chodzi. Już pomylił się Dawid, pierwszy budowniczy. Zabrakło drugiej tablicy dekalogu. Że Bóg, przychodząc na ten świat, mówi, nie, nic nie trzeba. Uspokójcie się, dzieciaki. Co wy nie możecie dodać? Ja jeżeli wkraczałem przez prog, jeżeli wkroczę przez mego Syna Jezusa Chrystusa, to nie, żebyście wy coś Bogu byli w stanie dać, tylko że Bóg pragnie wam dać wasze serca, wnętrza, siebie. I wtedy wy będziecie mieli co dać drugiemu człowiekowi. Uważajcie, uważajcie. I wcale nie pomogła Izraelowi świątynia Salomona, kapiąca od złota. Duma Izraela, fałszywa duma, bo poszli do niewoli, a w końcu przez niezrozumienie niewoli też została unicestwiona ta duma, świątynia Salomona, Jerozolima, stolica. I dopiero poszli na szkolenie do niewoli, tam rekolekcje odbywali. A, rekolekcje, co jest miłe Bogu? Wróćcie do mego słowa, do posłuszeństwa, słuchajcie mnie. Tylko przez posłuszeństwo, nie memu słowu, coś sensownego zrobicie. Omawialiśmy cztery przyczyny niewoli babilońskiej, historię o raju, niewiara, że Bóg, wymagając wierności w sferze czystości, w sferze płci, chciał uczynić raj z ludzkich serc mężczyzny, kobiety i tym samym raj dla dzieci i dla społeczności ludzkiej. Poszliście inną drogą. Będziecie jako bogowie. I po dziś dzień w tej sferze ludzie bawią się w Bogu, wydając swoje wnętrza i potomstwo w moc złego. Jest obietnica dana innej niewiasty. I właśnie ta obietnica innej niewiasty jest rozwinięta znowu w pięciu księgach, które zaczęliśmy czytać z początkiem Wielkiego Postu. Pierwsza, druga księga Kronik, księga Judyty, księga kolejna będzie troszeczkę inna, Estery, księga Tobiasza. No i księga pierwsza i druga machabejska. Teraz mamy znowu kilka ksiąg, które rozpoczęliśmy omawiać i w tych księgach Duch Święty nas ostrzega, tak jak ostrzegał Dawida. Nie potraficie wy ludzie dla Boga zbudować miłej świątyni. To Bóg jedynie potrafi z waszych wnętrz zbudować miłą dla siebie świątynię. To Bóg. Tak jak Abraham nie był w stanie dać Bogu potomka, ale żyć obietnicą i czekać, aż Bóg przyjdzie i sam da mu potomka. I ta świątynia to był taki Hagar. Kierujcie się obietnicami. Z tym wrócili z niewoli babilońskiej. Znowu pięć ksiąg. Studiujcie te księgi. Wtedy, gdy pojawi się nowy Dawid, Syn Boży, przyjdzie do ludzi i on będzie budował prawdziwą dla Boga, miłą Bogu świątynię. I dopiero ta świątynia zbudowana w waszych wnętrzach sprawi, że wy będziecie szczęśliwi. Bóg będzie zadowolony, będzie miał wreszcie dzieci i wasze dzieci będą szczęśliwe. A jak tak każde małżeństwo będzie w społeczeństwie szczęśliwe? Nie będzie więzień, nie będzie patologii, nie będzie tego, co my oglądamy dzień w dzień w wiadomościach, że tutaj ktoś kogoś zamordował, tam dzieci zamordowane. Trzeba naprawić źródło zła. To była treść postawienia problemu. Nie jesteście zdolni do zbudowania Bogu świątyni. Bóg. I cała Ewangelia Łukasza mówi o tym, chcecie się przygotować na moje zmartwychwstanie, dla mnie zmartwychwstałego zbudować z waszych wnętrz świątynię, to czytajcie te księgi uważnie, księgę Judyty, Estery, Tobiasza. Zobaczcie te jakby trzy nowelki, jak one się zrealizowały w Ewangelii Łukasza. Jak pójdziecie według scenariusza Słowa Bożego, to wtedy Judyta i Jezus z waszych wnętrz przygotują dla mnie świątynię. Ja zmartwychwstały zamieszkam w waszych wnętrzach jako prorok, jako kapłan, jako król. Chodźcie do świątyni, przynam się święty. Tylko chodzi o to, że nie sądźcie, że jak wypieścicie tę świętą lipkę jako arcydzieło sztuki, że to już jest minione. I dopiero jak wasze wnętrza wszystko będzie tak czyste, jak było w Judycie. I czytajcie sobie w domu przez ten tydzień Judyta, ale też czytajcie Esterę, bo będziemy Esterę omawiać. Tobiasz przyjdzie nam na koniec, bo on jest jakoś podsumowany. Czytając Judytę, co zauważymy? Że jej siła, oczywiście jest to wielka przypowieść, wielkie arcydzieło, nowelka biblijna. Ale tam dwie rzeczy nam Duch Święty podpowiada, nam, którzy chcemy z naszych wnętrz zbudować świątynię dla Chrystusa Zmartwychwstałego w Wielką Niedzielę. Żeby przyszedł i powiedział jestem. Żeby wkroczył do naszych wnętrz i powiedział tak jak apostołom zgromadzonym w wieczerniku wieczorem spóźnił się. Pokój wam, pokój mój wam daję. Daję ci mój pokój. Dobrze budowałeś w okresie postu. Dobrze budowałeś. Miecz. Jeżeli Judyta, to miecz. To miecz. A czym jest miecz w nieustannych tekstach biblijnych? Miecz to jest Słowo Boże. Miecz Słowa Bożego. I ja się nie dziwię, że na Chrzcie Świętym dano mi miecz Czesław. Bo Bóg wiedział, że takie będzie moje powołanie. Zresztą podejrzewam, że to dotyczy chyba wszystkich ludzi. Judyta to miecz. Ona wiedziała, że Bóg swoją wszechmoc angażuje tam, gdzie jest scenariusz Słowa Bożego. Ale miecz już konkretnie to jest jej czystość. I na jej przykładzie Jezus mówi Kościołowi, świat utracił szansę szczęśliwych małżeństw miłością oblubieńczą Ducha Świętego. Szczęśliwych ludzi poprzez to, że posłuchał katechezy szatana, bądź jako bogowie. No i tych bogów jest tak dużo. I nieraz mam ochotę powiedzieć, jak do mnie przychodzą ludzie, jest mi ciężko. No to dlaczego zostałeś Bogiem? Przestań bawić się w Boga. Jeżeli na tym świecie jest ciężko, jest okrutnie, beznadziejnie, bo mamy samych bogów, ani nie są w stanie się dogadać, ani być dla siebie dobrzy, życzliwi. No to są bogowie, a tak z rogami, wiecie, i z ogona. Pielęgnujcie sobie siłę zbawczą czystości. I to jest pierwszy krok, na który nam Chrystus Zmartwychwstały zwraca uwagę, jeżeli chcecie budować dla mnie świątynię z waszych wnętrz. Pielęgnujcie moc zbawczą czystości. Ale przez czystość rozumie się również czystość miecza, to znaczy Słowa Bożego. Bierzcie scenariusz waszego życia z Pisma Świętego. Oddawajcie się mi do dyspozycji. Ja wam będę otwierał księgi I z tego słowa będzie się w was wlewało życie Boże. Moja mądrość, moja moc. Kiedy Maria była Judytą? W dwóch momentach. Dwa razy Judyta uderzyła mieczem głowę Holofernesa. Holofernes to tyle samo, co niosący słońce. Raz w momencie zwiastowania i kiedy Syn Boży wszedł w jej łono, a w jej łonie miał otrzymać naturę człowieka, naturę baranka Bożego, szatan wiedział, że po stronie człowieka, którym on się bawił, dotąd bawił się i bawi się, jeżeli nie żyje Słowem Bożym, stanął Bóg. Ale był drugi cios. Ten drugi cios to wtedy, kiedy Maria razem z Jezusem na Jego krzyż odpowiedziała Amen. Jako baranka Boża. Na krzyżu był baranek Boży, pod krzyżem baranka Boża. Niech się wszystko stanie według Słowa Bożego. I jeżeli zestawimy Księgę Judyty z Ewangelią Łukasza i popatrzymy Księgą Judyty na całą Ewangelię Łukasza, to kim jest Holofernes? To jest Izrael. Holofernesem jest Izrael, który od chrztu w Jordanie domagał się Trójcy Szatańskiej. Mieć bogactwo, móc znaczyć. I takiego oczekiwali, takiego Mesjasza oczekiwał Izrael i odrzucił Boga w Jezusie Chrystusie. Odrzucił. Czyli Holofernesem był Izrael. Dlatego też jako pierwsze czytanie dzisiaj dałem tę smutną przygodę króla Dawida, który popełnił grzech, później do tego grzechu dodał jeszcze zbrodnie i nie widział w sobie tego grzechu. I opowiedział mu swoistą przypowieść, prorok Natan. Taką przypowieść, której zostawił pułapkę na niego. Potępił tego człowieka, który mając harem owieczek, jedną owieczkę jeszcze wyrwał swemu dowódcy. To ty jesteś tym człowiekiem. Otóż te przypowieści Judyta, Estera, Tobiasz, to są takie podobne pułapki zastawione na Izrael, który czekał na Mesjasza, ale takiego Mesjasza w ogóle nie było, bo takiego Boga nie ma. Żeby, i nam to zostało dane, żebyśmy my też, czekając na Mesjasza, na zbawienie w tajemnicy zmartwychwstania, nie czekali na fałszywego Chrystusa zmartwychwstałego. Takiego, jakiego nie ma. Zwróćcie uwagę, że te podstępy, które zdzierają z nas maskę, którą my sobie nakładamy, są wszędzie w Piśmie Świętym. Księga Daniela jest taka, pełna pułapek pod adresem Izraela. Jezus w przypowieściach takie przypowieści głosił po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy i kazał odpowiadać swoim wrogom. I oni biednie odpowiadali, a Jezus mówi, no to właśnie, to wy jesteście. Sami siebie potępiali. Ale zwróćcie uwagę na to, że w Ewangelii Mateusza scenariusz sądu ostatecznego. Byłem taki, byłem taki, byłem taki, a wyście mnie nie odnaleźli w drugim człowieku. Czegoście drugiemu nie uczynili, tegoście mnie nie uczynili. Też podstęp. Strasznie dużo niespodzianek będzie na sądzie ostatecznym. Ale żeby nie było tych przykrych niespodzianek, musi w nas zamieszkać ten, który właśnie, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia. Że dlatego idzie do Jerozolimy i jak zapowiedział pod Cezareą Filipową apostołom, że takiego Mesjasza, za jakim oni idą półtora roku, nie będzie, bo takiego Boga nie ma. Tylko idzie, by być barankiem Bożym. By każdy człowiek, który był, jest i będzie, złożył na Niego swój grzech, ponieważ On Synem Bożym jest, którym to wszystko Ojciec stworzył. On przychodzi do swojej własności. Żeby wziąć to, przed czym my się bronimy i do zła dodajemy zło, jesteśmy agresywni albo obojętni. Gdy to zapowiedział pod Cezareą i Filipową, nastał kryzys, a Jezus im dał do sumienia, jeżeli chcecie, to teraz możecie odejść, wybierzcie. Wziął trzech na górę Tabor, ponieważ na dwóch, trzech świadkach opiera się wszystko, jako świadków. Bo też trzech świadków było ze strony nieba, Mojżesz, Eliasz i Bóg Ojciec, że wszystko się odbyło według Bożego scenariusza. A katecheza jest taka. Dlaczego Mojżesz? Dlatego Mojżesz, ponieważ w Księdze Wyjścia jest powiedziano, kiedy miała przyjść ostatnia plaga rzezi niewinnych dzieci pierworodnych ze strony Egiptu, baranka paschalnego ze strony Izraela. Czy to, co niewinne, weźmie na siebie grzech winnych. I tę noc Bóg charakteryzuje jako sąd. Dokona sądu nad bogami Egiptu, że takich bogów, jakich Egipcjanie czczą, nie ma. Nie ma. I dlatego Mojżesz jest powołany. I Mojżesz rozumie, że Jezus idzie do Jerozolimy powiedzieć w Jerozolimie potomstwa Abrahama, ale nam wszystkim, jaki Bóg jest, jakiego Boga nie ma. Krzyżu Jezus mówi, jaki Bóg jest, jakiego nie ma. I to jest sens przemienienia na górze Tabor. Muszę pójść i powiedzieć, jaki Bóg jest, jakiego nie ma. Nie ma takiego, na jakiego czeka Izrael. Nie ma takiego, jakiego czczą dzisiaj w sercach i umysłach swoich wielu chrześcijan. Jest baranek Boży. Jest taka miłość Ojca w nim, że nie chce, żeby nikt nie był niezbawiony. Jest tym miłością zazdrosną o każdego człowieka, który jest w mocy szatana. Idę i ośmieszę szatana. Szatan zwyciężając poniesie klęskę. Sobie odetnie głowę, bo twierdzi ludziom w sercach, że Bóg nie jest miłością. A tu patrz na krzyż. Jest miłością, bo wszelkie zło świata chłoną i odpowiedzią przebaczeniem, zmartwychwstaniem, ba, darmo daje Ojca, miłość Ojca, zmartwychwstanie. Całego Boga Trójcę Świętą do ludzkich wnętrz. Dokona sądu nad bogami Egiptu. Nie ma. A jest ten, który będzie jako pierworodne stworzenie, jako baranek Boży, przyjdzie kiedyś i weźmie na siebie zło świata. A to są jedynie klucze mapy, według których macie się spotkać z prawdziwym Bogiem i Jemu służyć. Eliasz też dokonywał sądu w tak zwanym Izraelu, który odłączył się jako 10 pokoleń od Judy i czcił bogów płodności na górze Karmel. Eliasz dokonał sądu nad bogami płodności i udowodnił, że takich bogów nie ma. Ogień spadł tylko na tę ofiarę tego cielca, którego przygotował jako ofiarę Eliasz. Dlatego mamy Mojżesza i Eliasza. I Bóg Ojciec. To jest mój syn wybrany, który mam upodobanie Jego, słuchajcie. Jego wybrałem, posłałem na ten świat, żeby wam powiedzieć, jaki Bóg jest, jakiego Boga nie ma. Tym samym Jezus Chrystus chce powiedzieć, kiedy dla mnie przygotowujecie z waszych wnętrz świątynię? Wtedy, kiedy zapragniecie Boga prawdziwego, który w sobie nie ma żadnej domieszki szatańskiej. A dużo jest religii takich, w których Bóg niestety jest zafałszowany i w imię Boga morduje się. Chociaż w chrześcijaństwie też w imię Boga mordowano. A dzisiaj w imię Boga ma się zazwać, zamiast wydawać swoje życie za wrogów, za nieprzyjaciół, oddawać Jezusowi. A więc jest przypomniana Góra Karmel przez Eliasz. No to podsumujmy. Niby Jezus dał apostołom tutaj klucz, ale i tak ta rzeczywistość w Jerozolimie, poczynając od Ogrójca, bo w Ewangelii Łukasza właśnie Piotr, Jan i Jakub byli poproszeni przez Jezusa w Ogrójcu: będziecie mnie towarzyszyć. Ale się pospali. Nie jesteście zdolni udźwignąć, współuczestniczyć dopiero w takim stopniu, w jakim ja zamieszkuję was, daję wam udział we współzbawianiu rodziny ludzkiej. Za bardzo słuchamy ludzi, jaki Bóg jest, nie znając Ksiąg Świętych, nie znając Pisma Świętego. Nie wiemy, jaką funkcję pełni Judyta, Estera, Tobiasz. A to już jest powiedziane w Ewangelii Łukasza. Chcesz zbudować świątynię ze swego wnętrza? Oddaj się Judycie. Bóg przygotował Judytę, Marię w Nazarecie. W niej zawarł przymierze z rodziną ludzką. W niej zamieszka. Staj się własnością Marii. Oddaj się jej w przymierzu. Ona wtedy przez swego Ducha, Ducha Świętego w tobie będzie rodzić zaczątki prawdziwej świątyni Jezusa Chrystusa, ale jako Baranka Bożego. Zrozumienie krzyża i w przyjęciu krzyża. To jest ten pierwszy krok, który dzisiaj mieliśmy uczynić. Człowiek nie jest w stanie zbudować świątyni. Nie wolno Maryi postawić gdzieś tam w przyszłości już spełniła swoją rolę. Ona jest dana i o tym mówi Apokalipsa, po to, żebyśmy my wszystko czyniąc rozpoczynali od Judyty, od Maryi. Kiedy my stajemy się jej dziećmi, jej własnością, ona dopiero w nas obecna rodzi zdolność zrozumienia Boga, jaki Bóg jest, jakiego nie ma. Pokonać ducha ciemności, dać nam do rąk scenariusz Ksiąg Świętych, otwierać nam Księgi Święte. Tak więc zakończmy dzisiaj stwierdzeniem, że Nazaret również dotyczy nas. To nie jest przeszłość. To jest znak, jaki my mamy uczynić jako pierwszy krok, żeby przygotować się na przyjęcie zmartwychwstałego Chrystusa.